Wiesz, ja nigdy nie zdradzam żadnych pozycji. Nawet teraz, tak jak mówiłem, jestem gdzieś pomiędzy Pokrowskiem a Pawłogradzie. Gdzieś co, a Pawłogradem. Czarna ściana w tle, proszę. Parter, żeby jakby coś trafiło, nic się nie wydarzyło. Hełm jest. Widać to, widać ile jest umocnień. Jeżeli Rosjanie będą chcieli to zajmować, zajmować ten dom po domu, to tam się tyle rosyjskiej krwi ku chwale Wielkiej Rosji przeleje, że to naprawdę będzie można z tego cysterny po prostu pompować. To po prostu tam były, wiesz, fragmenty spalonych siedzeń, ubrań, plecaki, jakieś bilety chyba, jakiś taki papier, nie? No czujesz, że po prostu, Jezu, no, może tam płonęli ludzie. Był przychodni, jego kolega stopił się dosłownie na jego oczach. Nie ma jego ciała, słuchaj. Rozumiesz?
Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wysyła całymi ciężarówkami pomoc medyczną na Ukrainę. I uwaga, drodzy Państwo, 62 palety, dwa kolejne transporty pomocy medycznej jadą niedługo na Ukrainę, między innymi dzięki Waszemu wsparciu, także kciuk dla Zarysu. Drugi kciuk dla Legimi, księgarni internetowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. 10 zł z każdego e-booka i audiobooka idzie na Zarys. Także ekstra. I trzeci i ostatni kciuk w tej pierwszej części dla KFD. To jest nasz partner naszego kanału, polski producent żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Czołem. Drodzy Państwo, dzisiaj specjalne zamówienie publiczności, widzów historii realnej. Naszym gościem Mateusz Lachowski. Czołem.
Cześć Piotrku. Czołem. Dzień dobry Państwu.
Cześć. Tym, którzy, jeżeli jest ktoś taki na planecie Ziemia, kto nie widział dwóch poprzednich odcinków z Tobą, to powiem, jesteś korespondentem wojennym. Obecnie pracujesz dla telewizji Polsat i łączysz się z...
Łączę się z Donbasu, jeszcze z Donbasu. Już ale powoli zmierzam do Polski. Już po tym, jak odbędziemy tą rozmowę, to śmigam do Polski właśnie na parę dni. Skończyłem tutaj też tekst dla Newsweeka pisać, bo jeszcze z Newsweekiem cały czas współpracuję i myślę, że będę na pewno. Właśnie o tym, co wczoraj widziałem, bo wczoraj byłem w Siewiersku. No a dzisiaj jestem w okolicach Pokrowska, powiedzmy, tak to nazwijmy. Mhm.
Tak, dodajmy, jak powiedziałeś, że jesteś w Donbasie, że jesteś w tej części Donbasu, która jest pod kontrolą ukraińską.
No, oczywiście. Tak, no, tutaj jest czarne ściany, to można by było pomyśleć, że to czarne ściany, ale jest tutaj sporo miejsca w tym pomieszczeniu, więc to się nie nadaje na jakieś miejsce w obwodzie kontrolowanym przez Rosję.
To jeszcze zapytam, zanim przejdziemy do naszej głównej rozmowy, czy też takie straszne upały na Ukrainie jak w Polsce?
No jest, słuchaj, jest, cały czas jest tutaj w Donbasie, to jest w ogóle na południu też na Zaporożu, jest ponad 30 stopni każdego dnia, a ja mam jeszcze taki kłopot, że ja miałem wypadek samochodowy w Mikołajowie, wjechała we mnie Łada stara, to już było z miesiąc temu niecały, ale ten samochód pojechałem, dałem do naprawy swoim znajomym. No, oni mi pożyczyli swojego starego Land Rovera. Tu w Ukrainie oczywiście to się wszystko działo. No ja jeżdżę tym starym Land Roverem i on jest super, bo możesz nim przejechać wszędzie, on na żadnych dziurach nie wymięka. Zjeżdżam z nim, jak są naprawdę duże dziury, zjeżdżam nim na pole i po prostu jadę polem. Tylko problem polega na tym, że on nie ma klimatyzacji, więc to jest, ja jestem cały czas. No przy tych temperaturach, to ci powiem, to jest hardcore naprawdę.
No dobrze, to powiedz tylko jeszcze na koniec tego wstępu, ten facet, który w ciebie wjechał Ładą, to co, SMS-ował, czy...
Nie, wiesz co, był ostrzał wtedy Mikołajowa, były dwa wybuchy. Ja skręcałem w lewo i zakładam, że on po prostu się przestraszył, zagapił i wjechał mi w bok, nie? Więc no, dogadaliśmy się, przyjechała policja, nie robiliśmy jakichś wielkich rzeczy, bo też ostatnia rzecz, na jaką mam ochotę, to się tutaj jakieś zeznania składać w Ukrainie, biegać. No ale walnął mnie i śmieszny też był, bo zanim policja przyjechała, to on już tą swoją Ładę, wiesz, opona mu pękła, odgiął, wiesz, stał normalnie gołymi rękami, odginał to wszystko, co mu się tam powduszało, do mnie podszedł, mówi, ja tutaj też ci, bo drzwi mi się tak wgniotły, że się nie chciały zamknąć, też ci tutaj zawiążę tego, zrobię. No oczywiście był w klapkach, nie, bo to taki klimacik, nie, no bo to też właśnie, no Mikołajów to jest, wiesz, nad samym, no to jest akurat nad Bochem, ale przy samym Morzu Czarnym, więc gorąco tam, czy tam jest w ogóle najcieplej, 30 parę stopni i No, ale w pierwszej chwili powiem ci, jak to uderzyło, bo to był huk, no to byłem przekonany, że ten, że to jakiś może wybuch. Nie? Operator, z którym jechałem, bo teraz mam operatora w Polsce, miał takie, Jezu, trafili nas? Ja nie wiem, nie zjeżdżam na bok, patrzę, a to po prostu pan z lewej strony łup.
Całe szczęście to tylko...
Tylko wybuch słychać, więc to zabawne. Dwa wybuchy i no tak.
Znaczy, teraz zabawne, ale wiesz, w momencie, kiedy pewnie to uderzenie było, no to wiesz, całe szczęście to tylko dzwon, a nie rzeczywiście pocisk. Mateuszu, drogi, zaraz rozpoczniemy naszą rozmowę, bo widziałeś naprawdę niesamowite rzeczy, ale jeszcze tradycja naszego kanału, parę słów dla widzów, oczywiście podziękowań, dzięki, kochani, że nas oglądacie i uwaga, kanał Historia Realna ma 440 tysięcy subskrypcji i mamy taki pomysł, żeby dobyć do 500 000, więc kochani, wiem, że wielu ludzi ogląda, ale nie klika subskrybuj, więc klikajcie, zobaczymy, może się to uda szybko tą astronomiczną liczbę osiągnąć. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, książki, koszulki, ready, bet, również tam zajrzyjcie. Dobrze, to Mateuszu, teraz chciałbym zacząć od tego, co jest bezpośrednim powodem naszego spotkania. To jest to, że siedzę sobie, myślę o tobie, co u ciebie słychać, jak sobie radzisz w trakcie swojej misji na Ukrainie i nagle pyk, 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 pyk na Twitterze prywatne wiadomości, zaglądam kto to i to jesteś ty. I wysyłasz mi dwa naprawdę wstrząsające zdjęcia pokazujące spalony pociąg w Czaplinie. Na jednym z nich są kwiaty, bardzo mnie to poruszyło, na spalonych tych schodkach, którym się wchodzi do środka. Powiedz więc, zacznijmy od tego, kiedy byłeś w Czaplinie.
W Czaplinie byłem 2 dni temu. Skończyłem, tak jak ci mówiłem, właśnie wczoraj tekst za Newsweeka na ten temat, bo no to było mocne doświadczenie. Ja już trochę widziałem w tej Ukrainie, wydawało mi się, że mało mnie rusza. No stoi sobie brak pociągu, nie? To co to jest? Nic wielkiego. Ale rzeczywiście jest po pierwsze śmierci to spalenizną w tym pociągu, po drugie jak wszedłem do środka, zajrzałem, to po prostu tam były, wiesz, fragmenty spalonych siedzeń, ubrań, plecaki, jakieś bilety chyba, jakiś taki papier, nie? No czujesz, że po prostu, Jezu, no może tam płonęli ludzie. I to jest coś koszmarnego. No i strasznie też wygląda ten pociąg z boku. Jeszcze jak ja przyjechałem tam, to wiesz co, to zaczęła być syrena od razu i ludzie, którzy pracowali, robotnicy, którzy pracowali, poprawiali szyny po prostu chyba, naprawiali po prostu trakcję po tym ostrzale, to od razu też zbiegli w krzaki. Ja się też przesunąłem na drugą stronę tego pociągu, też bliżej krzaków i dalej sobie robiłem zdjęcia. I wejścia też do telewizji. No ale podeszła do mnie pani, porozmawiałem z nią i ona też mi powiedziała, że, no, że strasznie, że ludzie przychodzą, właśnie kwiaty zostawiają, że wszyscy to przeżyli w tej miejscowości, bo to nie tylko, bo to jest taka mała miejscowość, naprawdę tam od razu trafiasz na ten pociąg. Tam jest stacja kolejowa i trochę domów wkoło. I część tych domów jest uszkodzona po tym ostrzale, bo to nie tylko pociąg jest rozwalony, część domów też jest rozwalona. No ten Iskander to jest jednak, no, któryś raz widzę to, co robi Iskander. Pierwszy raz widziałem w Kijowie, słyszałem w ogóle i widziałem błysk, jak byłem na samym początku, to robi robotę, w sensie robi wrażenie. Tak samo jak kalibr, który uderzył w winnicę, wiesz. To jest dosłownie ten pociąg, części tego pociągu były spalone, wiesz, spalone aluminium, to widać stopione, no, to jest taka temperatura. Ziemia poryta, też tak po prostu, no kawałki też oczywiście zebrali ci robotnicy, zebrali tego Iskandera, ułożyli w taką kubkę. Ja ci wyślę te zdjęcia, jak chcesz oczywiście. No robi to wrażenie, ale miły akcent na koniec, znaczy miły. Podszedł do mnie pan, taki typowy po prostu pijaczek, brzydko mówiąc, i mówi, że ma jedną rzecz, jak się dowiedział, że jestem z Polski. I mówię, jaką? No jedno zdanie mam tylko do przekazania. No to mam pana nagrać? No tak, tak. Jakby pan mógł mnie nagrać. Jedno zdanie, dobra? Jakby pan to puścił. Jeb Putina, to mówi mieszkaniec Czaplina. Proszę to puścić.
Czyli duch w narodzie nie ginie, ale cofnijmy się jeszcze do tego Czaplina. To jest mała miejscowość, tak jak powiedziałeś, stacyjka kolejowa właściwie, tylko plus parę domków, ale ta miejscowość trafiła właśnie dwa dni temu na pierwsze strony gazet. To jest rzeczywiście bardzo wstrząsające i spróbujmy powiedzieć, widząc, co się stało w ogóle, co trafiło, to już wiemy, to jest Iskander, tak? To jest taka potężna rakieta, która nawet może być dalekiego zasięgu, może być wyposażona w głowicę nuklearną, prawda? To już to nie jest jakiś, wiesz, mały pocisk.
Tak, nie? Tak. No niby się mówi, że to jest balistyczna rakieta krótkiego zasięgu, no bo ona tam ma około 300 km zasięgu, prawda? Rzeczywiście, no ale no Czaplina jest 70 km od frontu. Akurat w takim miejscu, gdzie byłem dość długo, stamtąd mam psa, niedaleko, trochę tam 50 km dalej, tam niedaleko tej Wielkie Nowosiłki, Hulajpola, tam jest względnie, tam cały czas trwają ciężkie walki, ale jest względnie, nic się nie zmienia od czy tam dwóch miesięcy czy trzech. Po prostu Ukraińcy się bronią, czasami odbiją jakąś miejscowość, Rosjanie ostrzeliwują cały czas z front. No i wiesz, są różne wersje wydarzeń. Ja słyszałem wersję i widziałem te filmiki w internecie, że tam są byli żołnierze. Ja jestem w stanie w to uwierzyć. Ja nie znalazłem żadnych śladów, żeby nie było. Żadnego sprzętu, żadnych mundurów. Specjalnie chodziłem, szukałem, patrzyłem. Gdzieś tam się tym orientuję. Jak dodałem wpis na ten temat, to oczywiście się pojawiły trolle internetowe, które mówiły, ale to był cel militarny, tak jak powiedział Siergiej Szojgu, no bo minister obrony narodowej Rosji powiedział, że to był cel militarny, tam zabiliśmy wielu żołnierzy ukraińskich, zniszczyliśmy kupę sprzętu, w ogóle tam nie ma żadnych cywili, nie było nic. A ja słyszałem takie dwie wersje, że były dwa uderzenia i w jednym może rzeczywiście zginęła część żołnierza, w drugim zginęli głównie cywile. To dziecko, które obiegło, bo świat obiegły zdjęcia płaczącego ojca nad ciałem 11-letniego dziecka. To dziecko zginęło w ruinach domu. Sześciolatek drugi, bo dwójka dzieci zginął już w okolicach stacji, chyba na pociągu. Pociąg, to był dopalony, ale pociąg miał granatowe, niebieskie wagony. Takie jak widziałem, jak wyglądają wagony ewakuacyjne na przykład. Z Pokrowska jechały, no, z którego niedaleko teraz jestem, jak ostatnio byłem. Tutaj patrzyłem na ewakuację ludności cywilnej, więc to był pociąg cywilny. Możliwe, że nim jechali żołnierze. Próbowałem dopytać swoich znajomych żołnierzy, ale nabrali wody w usta, nie chcieli nic powiedzieć. Powiedzieli, że sorry, ale nie możemy nic takiego mówić, nie gadamy o tym. Jasne, ale AP, Associated Press, też zrobiło śledztwo, też wysłało tutaj dziennikarza, chyba był tego samego dnia co ja, czyli dzień tam, dwa dni później, w tym miejscu, no bo też nie jest łatwo dojechać, tak jak powiedziałem, tam ziemia jest, po prostu droga jest tragiczna, z Kijowa to jest tragedia, już za Zaporożem zaczyna się dramat. W każdym razie on też był i napisał to samo co ja. Byłem, nie ma śladów żołnierzy, możliwe, że nie wykluczam, że byli, ale nie ma śladu żołnierzy. Więc Associated Press zaprosiło do rozmowy na ten temat specjalistkę od prawa międzynarodowego amerykańską i ona powiedziała wprost, niezależnie od tego, czy byli żołnierze, czy nie, atak na stację kolejową jest to atak na cel cywilny, jest to zbrodnia wojenna, ponieważ w momencie ataku strona musi liczyć się z tym, że zginie wielu cywilów. Koniec zabawy. Po prostu. I to nie jest pierwsza sytuacja, w której Rosjanie, przepraszam, że to powiem brzydko, ale napierdalają w stacje kolejowe. Była przecież sytuacja, gdzie ostrzelali dworzec w Kramatorsku. Zginęło oficjalnie 59 osób. Nieoficjalnie, już ci kiedyś mówiłem, Ukraińcy zaniżają straty. Zginęło dużo więcej osób. To byli cywile. To byli ludzie, którzy chcieli uciekać z Donbasu i się ewakuować. Specjalnie uderzono rakietą, na której był napis za dzieci, co jest w ogóle już jakąś abstrakcją i obrzydlistwem. To był chyba początek kwietnia, chyba 8. Uderzono w dworzec, ale to jest taka najbardziej jaskrawa, ale te ataki na cele kolejowe, na bocznice, to się cały czas zdarza. Oczywiście to jest infrastruktura krytyczna, jasne, może Ukraińcy aż tak bardzo, bo to wiem z doświadczenia, nie używają kolei do transportowania sprzętu wojskowego jak Rosjanie, bo Rosjanie przecież mają te stare ciężarówki i tylko linię kolejową, więc cały czas tylko koleją, wszystko transportują, tam to tak wygląda, ale jasne, że to utrudnia i w to się uderza, no ale oni uderzają nie w tory, nie w bocznice kolejowe, tylko w stację kolejową, na której, kiedy ja tam nagrywałem dwa dni temu, były, wiesz, stali cywile, to jest normalna stacja, tam przyjeżdżają pociągi cywilne przez ten, no i po prostu uderzyli, może coś tam stało, ale uderzyli, przy okazji spalili pociąg z cywilami w środku, bo tam nie tylko zginęło 25 osób, ale 31 osób zostało rannych. cywilów, cały czas podkreślam, więc nie wiemy, ilu żołnierzy, jeżeli tam byli jacyś żołnierze. Więc ja...
No. Mateusz, ja tutaj właśnie sobie wypisałem, że ofiar oficjalnie jest 25, w tym dzieci, a jeżeli chodzi o ten raport AP, który też przeczytałem przed naszym spotkaniem, przygotowując się do niego, to naliczyli Amerykanie 40 w sumie takich przypadków ataku na stacje kolejowe, przystanki autobusowe. Przecież to też widzieliśmy jakiś czas temu.
No, chyba w Mikołajowie. Tak jak miałem ten wypadek, to jechałem właśnie tam, żeby zobaczyć to właśnie tą stację. Ten na drugą stronę kanału i tam jest ten przystanek. I ten przystanek, słuchaj, stoi, wiata stoi, bo oni ostrzelali to amunicją kasetową. Tam jest taka dziurka, też mam zdjęcia, też ci wyślę, bo też to było, to akurat w Newsweeku też pisałem o tym tekst, jest dziurka, gdzie uderzyła bombka kasetowa, wiesz, ta głowica, rozbryzły się te odłamki, nazwijmy to, ale to są po prostu strzałki, gwoździe, ja kiedyś to Państwu pokazywałem, też Marcin Wyrał ciebie to pokazywał i to po prostu, no to jest idealne do zabijania ludzi, to leci z olbrzymią prędkością, ubija ci się w ciało i cię zabija. Nawet została, słuchaj, szyba została w tym przystanku, a są dziury po tych strzałkach.
Nieprawdopodobne.
Strzeli tym w ulicę, w przystanek autobusowy. Tak, w środku dnia tam to była 11, chyba koło południa, tam stało po prostu dużo ludzi, dlatego tu zginęło.
Tak, te zdjęcia z tego przystanku to należą do najbardziej wstrząsających. Tak. Nie pokażemy ich Państwu ze względu na szacunek dla ofiar, ale tam były ludzie razem ze swoimi psami, bo tam ludzie wyprowadzali psy, leżeli w jakiejś jednej wielkiej. Po prostu
tak, bo tej urywam ten wątek. Słuchaj, bo też jeszcze raz, tej dzielnicy nie ma żadnych celów strategicznych. Cele są głębiej w Mikołajowie. Ta dzielnica jest po prostu bliżej pozycji rosyjskich. Tam są tylko bloki i sklepy. Tam obok jest sklep ATB. Wiesz, no tak, przystanek autobusowy i wielki blok.
Tak, i to jest, wiesz co, według AP to są oczywiście zbrodnie wojenne, takie jest konkretne określenie. Czy oni, wiesz, tłukli akurat w przystanek, czy po prostu, jak to bywa w rosyjskiej armii, po prostu Grisza z Wanią mieli strzelić 500, nie wiem, metrów w boka, rąbnęli w to, a potem się drapali po pustych łbach, nie? Bo do tego to
ale
się
to sprowadza. Zawsze tak nie wygląda, nie? Bo my mówimy, że cele militarne. Tak samo było w Krzemieńczuku, tam był jakiś zakład naprawy, no ale oni użyli takiej starej rakiety. Walnęli, rąbnęli, w centrum handlowe zginęło kupę cywilów. Tak samo było w Winnicy, też tam miał być jakiś koncert, bo to też rozmawiałem z żołnierzami. Też nie mogła wtedy pracować akurat obrona przeciwlotnicza, bo helikopter był w powietrzu ukraiński. To są w ogóle bardzo tam ciekawe, wiesz, szczególiki. I tam rzeczywiście zginął jeden z oficerów wyższych. No ale chodzi o to, że obok była przychodnia lekarska, bo to był dom kultury, ten koncert był dom kultury. To jest samo centrum miasta, obok jest przychodnia lekarska, są sklepy i w większości ci ludzie to w przychodni stali. Ja rozmawiałem z żołnierzem, mam to nagrane, on akurat przyjechał, był w przychodni, jego kolega stopił się dosłownie na jego oczach. Nie ma jego ciała, słuchaj, rozumiesz? Mam to też, to ci wyślę, po prostu niesamowita historia, też niesamowite zdjęcia. A on cudem przeżył, on stał 10 metrów od wybuchu Iskandera, serio, i przeżył. Jest poraniony, upadł na ziemię, on przeżył, a chyba podmuch poszedł gdzie indziej, a ten kolega, który stał parę metrów od niego, nie ma go, nie znaleziono jego ciała.
Boże, to tak jak w Hiroshimie, gdzie ludzie, wiesz, tak, po prostu znikali. No bo to
idealnie było serio tak blisko, nie? To idealnie było w tym miejscu, bo widziałem, też byłem w tym miejscu, puścili mnie żołnierze, stopiony dosłownie asfalt w koło. To wszystko, wiesz, to w promieniu iluś tam kawałek dachu zerwany, to naprawdę 500 metrów dalej w jednym domu. To jest rzeczywiście ta broń jest naprawdę, to trzeba oddać Rosjanom kalibry i Iskandery, to jest śmiercionośna broń. To robi
no tak, olbrzymie wrażenie. Jak mówisz o tych Iskanderach, jestem o tyle zaskoczony, być może tak cały czas myślę o tym Czaplinie, wracam do tego, bo to jest dzisiaj nasz główny temat rozmowy, bo to na świeżo widziałeś, bo Iskander no nie jest najtańszy, Rosjanie nie mają tych swoich nieograniczonych zasobów w tych swoich magazynach, może zawiódł wywiad, słuchaj. Jakiś, wiesz, rosyjski wywiad powiedział Rosjanom, słuchajcie, to jest jakiś ważny węzeł komunikacyjny, tak, którym przeciągają czołgi ukraińskie idące na front, oni grzmotnęli, a tam stał pociąg cywilny, nie wiem, no po prostu szukam wytłumaczenia racjonalnego, no, po co marnować, tak już wiesz, bardzo brutalnie powiem, po co marnować Iskandera na pociąg cywilny, nie?
Ja wiem, no to jest właśnie to. No, tak samo w tej winnicy no, zginął może jeden pułkownik ukraiński, ale koncert miał być później. Nie dojechała te osoby, nie dojechały, które miały dojechać, a przy okazji rozwalono przychodnie, centrum handlowe i centrum miasta i cały świat o tym mówił i poszło nie wiadomo ile wsparcia z zachodu, jak zobaczyli ludzie te dzieci. To przecież ta dziewczynka zginęła kilkuletnia, mamie urwało nogę. Przecież też wszyscy to o tym mówili, bo to są najgorsze jakieś takie rzeczy, jak te dzieci giną. No i tutaj tak samo. Wiesz, ja dopuszczam możliwość, że tam stały jakieś eszelony, to się chyba nazywa, tylko nawet jak pokazywali, jak te filmiki propagandowe są rosyjskie, w których gdzieś były jakieś filmiki, że coś tam stoi, to stało puste. Bo kilka razy przewinąłem sobie ten filmik, ja tam nie widziałem spalonego sprzętu. Po prostu słuchaj, ja nie wierzę w to, że w ciągu 2 dni wysprzątaliby każdą śrubkę, a ja tam siedziałem 5 godzin. W tym Czaplinie. Potem już nie było po co, no bo tam nic nie ma poza tym. Chodziłem i patrzyłem. Wziąłem sobie kawałek Iskandera, klasycznie jak to ja, prawda, na pamiątkę. Może znowu to gdzieś przehandlujemy na jakąś zbożną akcję typu kup drona Bayraktara, bo przecież te rzeczy, które u ciebie pokazywałem, to zostały wylicytowane za kilkaset złotych. To żelazo po prostu nikomu niepotrzebnej i to jest kolejna śrubka do Bayraktara. Ale wiesz, ale po prostu naprawdę nie znalazłem tam nic. Coś by zostało. Zawsze jak ginęli żołnierze, to ja widziałem, gdzie ginęli żołnierze. Były takie miejsca, gdzie Ukraińcy mówili, że ginęli tylko cywile, ale ginęli też żołnierze i to się dało zauważyć. Tutaj tego nie było.
No dobrze, a co ci ludzie mówili? Bo rozmawiałeś z mieszkańcami Czaplina, chodziłeś pewnie wokół tego, żeby wiesz, zdobyć to, co dla reportera jest najważniejsze, czyli relacje świadków. No i co oni mówili? Oni by chyba ci powiedzieli, że tutaj stała, wiesz, pół dywizji pancernej.
Nie, nie mówili nic takiego. Wiesz co, no też ci ludzie wiedzą, to jest proukraińskie totalnie miasteczko, zwłaszcza już po czymś takim, to jeszcze bardziej ta proukraińskość rośnie, tak jak widzisz, że po prostu panowie pijaczki zaczynają mówić Putina. Rozmawiałem tam z panią przede wszystkim, która pracowała na kolei, która po prostu wyszła z kolei w krzaki, jak był alarm bombowy, bo się bała. Rozmawiałem z nią, jak tutaj się w ogóle żyje, jak tutaj się pracuje. Ona mówi, no mówię pan, no tak jak pan widzi, ale co mam robić, nie? 30 lat pracuję na kolei, to co mam zrobić? No rzucić pracę nagle? No i mówiła, że cywile zginęli. Nie mówiła nic o żołnierzach, jak dopytywałem. Coś tam właśnie też tak, też wymijająco, nie? No wiesz, żyjemy, też ci wszyscy, nie każdy, też jeszcze rozmawiałem tam później, ludzie przeżywają, tam obok właśnie są te domy zniszczone, ludzie przeżywają właśnie to, co ich spotkało. Jak ja ich coś tam pytałem o żołnierzy, to oni jakoś mi wymijająco odpowiadali. Więc tak jak ja mówię, ja jestem w stanie uwierzyć, że tam zginęło, nie wiem, 10, 20 żołnierzy ukraińskich. No, max, że tak powiem. Którzy gdzieś tam się może albo byli w tym pociągu, bo przecież czasami żołnierze też wracają z frontu cywilnym pociągiem. Po prostu jak wracają z prądu, to wracają, mają swój wagon i wracają. Tak mi się wydaje. No, nie ewakuacyjnym, bo ewakuacyjne to widziałem, to są tylko ewakuacyjne, ale zwykłym pociągiem jestem w stanie uwierzyć, że wracają. Tutaj szyję, słuchaj, jakby kombinuję, nie? Gdzie mogliby zginąć ci żołnierze, ale tak jak mówię, nie widziałem sprzętu, nie widziałem fragmentów, niczego. Jakby były tam czołgi rozwalone, to te czołgi by leżały w promieniu. Po prostu, bo rozwalone czołgi zawsze leżą w koło. Dodawałem zdjęcia wielokrotnie rozwalonych czołgów ukraińskich, rosyjskich. Przecież przywoziłem fragment tego czołgu, tak jak mówiłem. To leżało czasami w takim promieniu, wiesz, pod Czernichowem, to czołg leżał po drugiej stronie dwupasmowej ulicy, bo rąbnęła w niego rakieta z samolotu. Parę metrów dalej leżała wieża. To robiłem zdjęcia, bo byłem, to był pierwszy raz, żeby tak czołg był rozwalony aż tak. Więc tu przy takim uderzeniu takiej rakiety ja jestem przekonany, że to by leżało, bo cegły to leżały, nie, z domów, rozwalone w koło, dookoła, albo właśnie ten, no, ten pociąg, to rąbnęło serio w pociąg, no to widać, bo ten pociąg jest po prostu stopiony.
Dobrze, to jeszcze na sam koniec, czyli co, pocisk uderzył w stację, na której stał pociąg i pociąg stanął w płomieniach, tak, i ci ludzie, którzy zginęli w nim, zginęli od eksplozji, czy płonęli żywcem, potem coś, masz jakieś informacje, była jakaś akcja ratunkowa podjęta?
Tak, akcja ratunkowa od razu gdzieś tam była, przyjechała zaraz straż. No część pewnie spłonęła żywcem, a część, no a część gdzieś została ranna w wyniku tego. Ciała już były sprzątnięte.
No jasne, więc to ja tak dlatego drążymy ten temat, drodzy Państwo, bo Mateusz wykonuje swoją robotę reportera wojennego, ale jednocześnie jest świadkiem. I to, co mówi, jest bardzo ważne, bo był na miejscu tego, co agencja AP określiła zbrodnią wojenną.
Jest to trudne, bo te miejsca inaczej pachną. Na mnie to zawsze działa, zapach, wiesz, buczy też te trupy, czuć je było. A tutaj po prostu czuć było tą spaleniznę i jesteś sobie w stanie wyobrazić, co się tam działo, jak patrzysz na tych wagonach. Tyle, no co ci mam więcej powiedzieć. No to jest... To jest, wiesz, też takie, tak jak mi mówił ten facet, który przeżył to uderzenie kalibra, że to jest tak szybkie, to jest taki podmuch gorąca, że to wydaje mi się, że ci ludzie to bardzo szybko zginęli, część przynajmniej, no a część pewnie gdzieś rzeczywiście płonęła, bo te wagony, to kilka wagonów spłonęło. Po prostu to jest tak, że tam stoi, musiałbym spojrzeć na zdjęcie, żeby powiedzieć dokładnie, bo nie pamiętam ile, ale to jest tam 5 czy 6 wagonów, nie? Które są spalone. Więc no, to jest mój kolega, żołnierz ukraiński, kiedyś powiedział coś takiego, że są takie miejsca, gdzie czuć zapach śmierci. On mówił akurat o lotnisku w Doniecku, na którym walczył. No to jest takie miejsce.
Wiesz co, podziwiam cię, kurczę, że ty to wszystko tak dźwigasz.
No. Nie wiem, co ci mam powiedzieć na to. Mogę ci za to opowiedzieć, co było wczoraj w Sibirsku.
No dobrze, unikasz tego, ale rozmawialiśmy o tym ostatnio, zanim przejdziemy do Sibirska, bo słuchaj, jesteś młodym facetem, 30 dopiero co przekroczona i nagle trafiasz do i musisz oglądać takie rzeczy. Nie? Ja może, wiesz, ja też jestem dziennikarzem, jeździłem trochę po świecie, nie widziałem tak strasznych rzeczy jak ty, ale też patrzę na to trochę z takiej, wiesz, nie tylko zawodowego, ale ludzkiego punktu widzenia, nie? Że to nie jest chyba taka zwykła robota dla ciebie, że jedziesz i wiesz, tak jak dziennikarz, który jest na konferencji sejmowej, podtyka tam kostkę z posłowi i dawaj, co tam słychać w PiSie czy tam innej platformie.
No nie, no teraz byłem na wizycie prezydenta Dudy ze spotkaniu z Zeleńskim w Kijowie, no to było zabawne, wiesz, podtykanie właśnie mikrofonu. Panie prezydencie, jak pana relacja z prezydentem Zeleńskim jest taka, ewidentnie jest jakaś przyjacielska, mógł pan coś więcej o tym powiedzieć? Słuchaj, bardzo ciekawie powiedział, bardzo mi się to spodobało, też to zapisałem w jednym artykule, bo powiedział, że on podziwia Zeleńskiego, bo 23 lutego był tu w Kijowie, rozmawiał z nim, potem rozmawiał z nim przez telefon i Zeleński był gotowy umrzeć za swój kraj. I to, że ta niezwykła odwaga też jest dla niego taka porywająca. Dla prezydenta Andrzeja Dudy, od razu, jeszcze raz powtórzę, to mnie poruszyła mnie ta wypowiedź, to była mocne słowa, niezależnie od sympatii politycznych. To jest straszny dysonans właśnie, jak potem 2 dni później jedziesz do Czaplina. To jest robota, nie dla mnie, jako dziennikarza, korespondenta wojennego, no ale są takie wizyty i trzeba je też zrobić i to też przecież interesuje wszystkich, takie wizyty, te obściskiwania się ich i rozmowy, to oni, co oni tam mówią, tam padają ważne słowa, ważne rzeczy są. Przede wszystkim Zeleński cały czas powtarzał, może nie cały czas, ale kilka razy powtarzał o wdzięczności dla Polaków. Wiesz, najlepsze jest to, że nawet ta pani, co przyszła w Czaplinie do mnie, tam w te krzaki rozmawiać, ta pani pracowniczka kolei, to jak była, o wy skąd? A z Polski, o Jezu, tak daleko i tutaj przyjechaliście, o ale to dziękuję, to powiedzcie, że my jesteśmy wdzięczni, bo nikt nas tak nie wspiera jak Polska, nie? Wczoraj znowu jechałem w środku nocy, znowu po godzinie policyjnej i znowu przyjeżdżam pod blokpost i znowu wiem, że mogą mnie zatrzymać na tym blokpoście mimo akredytacji, bo jakby się uparli, a jak mówię, no tak, presa z Polski, to on mówi, o dobry wieczór, to jedźcie. Jest to trudne, no są takie momenty, że jest trudno. Ja przeżyłem pewne rzeczy 3 lata temu, jak byłem, opowiadałem ci o tym, jak byłem tutaj pierwszy raz robić dokument, potem miałem tego COVID-a. Bardziej mnie poruszają takie miejsca niż front i wybuchy, tak jak wczoraj, nie? Że jestem, coś wybucha w tle, człowiek się przestraszy, podskoczy, ale to jest jakiś tam, to nie jest takie ciężkie, ale jednak miejsca, gdzie spłonęli ludzie, płaczący ludzie też opowiadający o tym, co się wydarzyło, to jest o wiele mocniejsze. No to jest jakoś gdzieś tam, każdy to jakoś mieli. Na razie jest jeszcze w porządku. Tak sobie założyłem, że jeżeli będzie źle, to po prostu sobie zrobię przerwę, wrócę do Polski na jakiś czas. Najśmieszniejszy był Tomek Sekielski, jak zaczynałem współpracę z Newsweekiem, bo mnie zapytał, słuchaj, ale potrzebuję współpracy psychologa? Bo jak coś, to wiesz, nie ma co zgrywać twardziela. Jak trzeba, ja ci umówię na wizytę, tam ci damy, zapewnimy taką opiekę. Mówię, spokojnie, Tomek, dzięki, to jest super, że to mówisz, ja o tym będę pamiętał, odezwę się, jak tylko będę miał poczucie, że potrzebuję, nie? Też mam znajomych psychologów, więc gdzieś tam z nimi rozmawiam, jak się czuję jakoś źle, to sobie po prostu z nimi, mam przyjaciółkę, która robi kurs psychoterapii, więc sobie tam rozmawiamy, na ile ja mam jakieś objawy PTSD czy nie, wydaje mi się, że nie mam żadnych na razie. Śpię po prostu dobrze, wiesz, to mnie Ja po prostu potrzebuję się porządnie wyspać i to jest, i wtedy to jakoś oczyszcza mi głowę. I też gadanie o tym na pewno pomaga. To przecież to, co teraz robimy, to też jest rodzaj terapii.
No to występuję w nowej roli w takim razie, ale zachęcam cię i od razu możemy się umówić, drogi kolego, na kolejną sesję, bo...
Kolejną sesję, dobra.
Tak, okej, dobra, wracajmy do tego, co widziałeś wczoraj, był Siewierzk, tak? Co, na tak, świeżo masz wrażenia stamtąd, to już jest blisko frontu.
No, to jest, był Bachmut, to już właściwie oni są pod Bachmutem, był Soledar, są w części Soledaru i oczywiście go ostrzeliwali, płonął w trakcie, ale już tam, aż tam daleko nie podjechałem. Żołnierze oczywiście, jak robiłem zdjęcia, zatrzymała się jeden samochód i się pytali, co ja tutaj robię. I był Siewierzk. Te trzy miejsca tak klasycznie sobie objechałem tą drogą życia, jak ja to nazywam, bo to jest Bachmut, Soledar, Siewierzk. Słuchaj, byłem tam półtora miesiąca temu, byłem wczoraj. Nic się za wiele się nie zmieniło. W sensie miasta jest ostrzeliwane. Oczywiście one są zniszczone o wiele bardziej. W sensie zmieniło się to, że te miasta się obróciły w ruinę. Ale one są pod kontrolą. Ja tą drogą jadę względnie bezpiecznie. Oczywiście stoją wzdłuż drogi spalone samochody, one są posuwane na bok, ale ta droga jest przejezdna, jest, no, może być pod ostrzałem, bo jest w zasięgu artylerii, ale jeździ się nią. Jeździ nią wszystko, jeżdżą nią też cywilne samochody. No są takie różne widoczki typu, wiesz, samochód cywilny, który jedzie, ma zgnieciony kawałek maski, ma zamiast okien worki na śmieci, a z przodu w ogóle nie ma szyby. No i pan sobie nim jedzie, nie? To są takie jakieś niektóre obrazki totalnie abstrakcyjne, albo machający do ciebie żołnierze, jadący takim starym motocyklem z, nie wiem jak to się nazywa, no że drugie miejsce masz obok, taki dopinany ten kosz powiedzmy, i w trakcie machasz do nich i nagle łup, słychać w tle, nie? Że gdzieś tu obok wybucha. No wybucha cały czas, słychać cały czas wybuchy, nawet będę gdzieś tam rzucał relacje internetowe, to słychać to, no ale no wiesz, Ukraińcy dalej kontrolują to. Minęło półtora miesiąca od początku lipca, kontrolują wszystkie te miejscowości. W Bachmucie jest gorzej.
Poczekaj, jak zapytam cię dwie rzeczy, mi nasunęły się pytania. Pierwsza sprawa, ten samochód terenowy, który masz na dachu napisany pres, przykleiłeś sobie taśmą?
Mam, ale to nic nie zmienia.
Bardzo ważne. Nie, bo jak powiedziałeś, że wiesz, na boczu dróg są wraki spalonych pojazdów, no to warto to mieć.
Nie? Ilu 42 dziennikarzy zginęło, bo rozmawiałem o tym ostatnio z presem, z tą polską gazetą w Ukrainie. Daj spokój. Nie, oni tam nawet jakby z drona zobaczyli, to i tak będą. Jeszcze jak jedziesz gdzieś w konwoju, na przykład gdzieś z jakimiś wojskowymi autami. Wczoraj jechałem akurat przez jakiś czas jechałem drogą pomiędzy dwoma lawetami z czołgami, nie powiem gdzie, bo to akurat nie było tam, ale gdzieś tam sobie jechałem. No i takie miałem, nie było za bardzo jak ich wyprzedzić, bo droga wąska, gdzieś tam droga powiedzmy, że z Donbasu, a nie do Donbasu, albo do Donbasu, no, albo do Donbasu, no, gdzieś tam była ta sobie droga i sobie jechałem, tak? I sobie w pewnym momencie myślę, jakby w tej chwili zobaczyli to, to rąbnęliby w te, a ja bym po środku był, nie? No ale tak się czasami jeździ w Donbasie, to jest naturalne po prostu. No tutaj jest sprzęt wojskowy, no co tu dużo mówić, no. To chyba nie, to nie jest odkrycie, wiesz. Ja nigdy nie zdradzam żadnych pozycji. Nawet teraz, tak jak mówiłem, jestem gdzieś pomiędzy Pokrowskiem a Pawłogradzie, gdzieś co, a Pawłogradem. Czarna ściana w tle, proszę, parter, żeby jakby coś trafiło, nic się nie wydarzyło, hełm jest. Wiesz, ale chodzi o to, że rzeczywiście ci cywile, którzy tam zostają, mimo tego, że jest ta ewakuacja przymusowa, mimo tego, że już 10 tysięcy ludzi też w trakcie tej ewakuacji przymusowej zewakuowano stamtąd, no to się liczą z tym, że oni rzeczywiście żyją pomiędzy sprzętem wojskowym. Ja naprawdę, kurde, współczuję żołnierzom ukraińskim, bo serio, jest w cholerę, to zaraz zresztą opowiem w Siewierzku, w cholerę tu, z tych, co zostali, bo to jest naprawdę, wiesz, procent, to jest taka, no to nie jest kwiat narodu, tak to nazwijmy, bo to często jak z nimi rozmawiam, a to podpici są, a to po prostu tacy obdarci wręcz, no ale nie chcę tego oceniać. Tak jak mi powiedział jeden z żołnierzy, którego ostatnio poznałem, którego ojciec jest z kolei pułkownikiem armii rosyjskiej, nie sowieckiej, przepraszam, rosyjskiej, tak, nazywa się tak samo jak on, a on jest porucznikiem, pozdrawiam Zachara, tak, on jest porucznikiem armii ukraińskiej. I
czekaj, to jest w ogóle jakaś historia.
Tak, też będzie tekst.
Podzieliła rodzinę, tak jak wiesz, tak. W czasach rewolucji bolszewickiej, że jeden walczył po stronie białych, drugi po stronie czerwonych.
To słuchaj, no to jadę do Lwowa z kolei, bo jest wizyta Erdogana. Oczywiście trochę sobie przeklinam pod nosem, że muszę to relacjonować, no bo mówię, wolę być tam przy tym. No ale nagrywam po godzinie policyjnej, nagrywam ostatnie wejście dla telewizji, wyje syrena, podchodzi do mnie dwóch chłopaków w cywilnych ciuchach i zaczynają ze mną gadać, bo usłyszeli polski. Myślałem, że mnie będą jakoś pominać, że może tajniacy, a oni, że nie, że dziękujemy Polsce i tak dalej. A ja pytam, a kto wy jesteście? No a ten Zachar mówi, no jestem porucznikiem armii ukraińskiej, a ja jestem tam sierżantem. No i zaczynamy gadać, nie? Oni chyba byli troszeczkę zrobieni, tak, ten drugi kolega, on to tak średnio było czuć. Okazało się, że on 2 miesiące był w Donbasie, walczył między innymi przy przeprawie przy Dońcu Sybierskim, wiesz, tam widział ten rozwalany sprzęt. Byli we wpięciu w schronie takim ziemiance i trafił pocisk. 3 zginęło na miejscu, oni we 2 cudem przeżyli. Zacharowi to właściwie on miał rany na głowie i nic więcej. No i teraz miesiąc rehabilitacji. No i umówiłem się z nim na wywiad. Następnego dnia przyszedł, zaprosiłem go na kawę. Na początku był spięty, jak go nagrywałem na kamerę, ale potem siedliśmy na kawę, włączyłem telefon, tam wiesz, aparat swój, ten, który tu leży zresztą, prawda? I zaczęliśmy gadać, no i go pytam, bo miał bardzo ciekawe nazwisko, już nie wiem, czy by się zgodził, bo nazwisko też ma opór śmieszne. I się pytam, o co chodzi z tym, bo on powiedział, że się urodził w Niemczech, a potem wychował na Krymie. Już od razu, wiesz, jest, od razu wiesz, kto to jest, nie? Kogo on miał za ojca, no bo przecież to jest oczywiste. I mówię, co, twój tato jest oficerem? Nie, mówi, tak, tak, jest oficerem, jest pułkownikiem. No ale ja tylko 6 lat mieszkałem na Krymie, potem rodzice się rozwiedli, wyprowadziłem się pod Zaporoże, tam z mamą mieszkałem, mama jest bardzo proukraińska. Ja mówię, no ale twój tato w jakiej armii służy? Mówi, no mój ojciec jest pułkownikiem armii rosyjskiej, nie mamy kontaktu. Ja mówię, od kiedy nie macie kontaktu? No tam, wiesz, tam rozmowa wyszła, że on od 3 lat nie ma z nim kontaktu, że bardzo się pogorszyły te relacje, kiedy się ojciec dowiedział, no już była wojna w Donbasie, a ojciec się dowiedział, że on poszedł do szkoły oficerskiej, no bo to jest chłopak po liceum wojskowym, po szkole oficerskiej, ma tam 26 lat, taka typowa ta młoda armia ukraińska. Młody oficer, umotywowany, super, wyszkolony, no, no i nie ma kontaktu z ojcem, ale to pięknie powiedział, co mnie totalnie urzekło, że powiedział, jako żołnierza go totalnie nie szanuje. Jego wyboru. No ale jako człowieka to jest jego wybór. To jest jego wybór, to jest mój ojciec. Nie oceniam. To było wow. Nie? Ale mówił, że żartowali sobie z chłopakami na froncie, no bo jego ojciec jest artylerzystą, że to możliwe, że to jego ojciec go ostrzeliwuje, bo na pewno bierze udział w operacji specjalnej, bo te wojska, on jest czynnym pułkownikiem, więc... Tylko no mówi, tak, że on sam nie wie, czy jego ojciec wie, że on tutaj jest. No bo nie mają kontaktu. Może ktoś mu powiedział. No, część przyjaciół rodziny ma na terytoriach okupowanych, nie mogą dojechać tutaj do Ukrainy, przecież próbowali, Rosjanie zablokowali im wjazd też, jest też ciekawe, tam rzeczy mi opowiadał, to są najlepsze źródła informacji tacy ludzie, wiesz, tacy oficerowie średniego szczebla.
Ale w ogóle ludzie są najlepszym źródłem informacji, tacy, którzy, wiesz, z którymi możesz porozmawiać, reporter w sytuacji troszkę innej niż właśnie na konferencji prasowej. I to też jest powód, dla którego my teraz tutaj rozmawiamy, bo wiesz, bardzo większość naszych gości to są ludzie, którzy oceniają, też jest ciekawa perspektywa, wiesz, to jako analitycy, czy byli oficerowie polskiego armii, a inny w ogóle jest obraz tej wojny, który ty przekazujesz, rozmawiając, wiesz, z ludźmi, więc to jest też dla mnie cenne.
Ale ja też, wiesz, ja też prywatnie gadam sobie z niektórymi analitykami właśnie dlatego, tak porównujemy to i oni mówią, co się spodziewają, a ja im piszę, a tutaj widziałem to i to, tyle sprzętu, jak myślisz, co to może oznaczać, nie? Żeby mieć, no ja nie jestem analitykiem, nie chcę ferwować żadnych, tak jak ci mówiłem, ty robisz swoją robotę, analitycy robią swoją robotę, ja jestem małym żuczkiem, który tutaj sobie jeździ po froncie i rozmawia z żołnierzami, ale
Mateusz, ale zobacz, jedno tylko wejdę ci w słowo, zobacz jak to się potwierdza. Kilku naszych gości mówiło nam, że na tych odcinku frontu, o którym ty mówisz, ofensywa stanęła rosyjska, że się nie posuwają do przodu. 5 minut temu w tej rozmowie powiedziałeś, że byłeś 1,5 miesiąca temu, byłeś wczoraj i tam się nic nie zmieniło, tam stali gdzie stoją. No i proszę bardzo, czyli zobacz, mamy z 2 źródeł, potwierdzamy mniej więcej to samo.
Jedyne co to jest o wiele większy ostrzał, jedyne co to Bachmut się ewidentnie i tutaj myślę, że no będziemy mieli jakąś bitwę dużo o Bachmut, bo Bachmut jest tak przygotowany do obrony, jest taki klimat, ja to tylko szyję, bo ja czuję, ja nie jestem analitykiem, ale jest taki klimat takiego ciągłego ostrzału, że nie ma godziny przerwy, tak jest w Soledarze, tak jest w Bachmucie, Bachmut jest zastawiony blokpostami, zastawiony umocnieniami, dużo budynków jest zniszczonych, wczoraj była niesamowita sytuacja, bo Wjeżdżam do Bachmutu i patrzę, o, nowe, tego nie było miesiąc temu. I olbrzymi krater na środku drogi. Wysiadam i wygląda serio na świeże. I podjeżdża samochód z wojskowymi, którzy otwierają okno i mówią, ej, słuchajcie, zabierajcie się stąd, bo jest ostrzał, tu nie jest bezpiecznie. Odjeżdżamy, stajemy tam, wysyłamy materiały, wiesz, po prostu no, na serwer, żeby były dostępne dla telewizji z operatorem i nagle widzę, że dym tam w tej okolicy, gdzie my staliśmy, tam dym taki wielki się unosi, czyli coś tam gdzieś tam, no bo w trakcie to słychać te wybuchy, to już na to się mniej zwraca uwagę. Ale coś tam znowu się zapaliło, więc Bachmut jest mocno ostrzeliwany i w Bachmucie jest taki klimat, jak był w Siewierodoniecku pod koniec maja, w Lisiczańsku pod koniec czerwca chyba, tak, w połowie czerwca jak byłem, czyli że wiesz, stały ostrzał i widać, że tutaj, no tu już jest prąd. Mój kolega Olek Sokolenko, z którym chyba nawet, słuchaj, zrobię kanał na YouTubie, żeby jego rozmowę udostępnić, bo niesamowitą rozmowę miał. To jest chłopak, lekarz, chirurg, który spędził jako ochotnik 4 miesiące na froncie. Był w Lisiczańsku, w Siewierodoniecku. On opowiadał, że kilkadziesiąt osób dziennie operował, że i kilka osób dziennie amputował. I pytałem go, co wyróżnia front, bo jak rozmawialiśmy w Bachmucie miesiąc temu, i on mówi, tutaj się nie czuję jak na froncie. Mówię, też się tutaj nie czuję jak na froncie. To opisz, Saszko, co wyróżnia front? No i on mówi, stały ostrzał, że nie możesz wyjść na ulicę. Zamknięte sklepy, nie ma ludzi na ulicach, po ulicach biegają wielkie psy, które chcą zjeść cokolwiek po prostu. No tam wymienił tam kilka tych rzeczy, bo chyba coś pominąłem, ale te wielkie psy na mnie zrobiły wrażenie, bo wczoraj karmiłem takiego psa, który miał żebra, mu aż było widać. Wszystko jedzenie, jakie miałem, sam nie zjadłem, już później kolacji mi oddałem. Powoli go karmiliśmy, bo po prostu był tak biedny, a taki ładny. Nie było go gdzie wziąć do samochodu. Ale te psy rzeczywiście robią wrażenie. W Bachmucie biega multum teraz bezpańskich psów takimi stadami, 5-6. To samo było w Lisiczańsku, w Siewierodoniecku. A to znaczy, że to jest główne miejsce, wiesz, główne miasto, gdzie będą walki. Uśmiecham się, bo jestem przekonany, że jeżeli oni będą walczyć o Bachmut i jeżeli się uda Rosjan wciągnąć do Bachmutu, to będzie to samo, co było w Siewierodoniecku, jeśli nie gorzej. To miasto jest położone raz tak, tam są wzgórza, tam jest oporowo dobrze zrobione, widać to, widać ile jest umocnień. Jeżeli Rosjanie będą chcieli to zajmować ten dom po domu, to tam się tyle rosyjskiej krwi ku chwale Wielkiej Rosji przeleje, że to naprawdę będzie można z tego cysterny po prostu pompować.
No kurczę, mocne. Jeżeli chodzi o tego, o tę rozmowę z lekarzem ukraińskim frontowym, to jeżeli poważnie mówisz, że chcesz zakładać kanał na YouTubie dla tej jednej rozmowy, to Historia Realna chętnie pomoże i możesz to spokojnie u nas opublikować, zaoszczędzić trochę kłopotów. Natomiast Siewierodoniec, w którym wczoraj byłeś, bo tak. Jeszcze mam do ciebie, Boże, raz, dwa, cztery kartki pytań, pewnie wszystkich nie zadam. Czy jeszcze chciałbyś się z widzami podzielić z czymś, co wczoraj widziałeś, co się tam dzieje?
Tak, stoję, właśnie karmię tego psa i słychać uderzenia rakietowe blisko. Wiesz, wtedy jest odruch, żeby paść na ziemię, nie skulić się, schowałem się po prostu pod drzewem, operator w innym miejscu, dalej od samochodu, a jedzie sobie pani spokojnie, z torebeczką, taka stara, poobdzierane trochę ubrania i się pytam, a ty, wy się nie boicie? No nie, nie boimy się. To Ukraińcy strzelają w jedną i w drugą stronę, ewidentnie prorosyjska, nie? Ale dla mnie była przemiła, gadaliśmy chwilę, no i mówi, ale Ukraińcy też tutaj mają tam dalej pod miastem, wiesz, od razu mi podaje pozycję, mówi co, i to takie, że to dolatuje do Lisiczańska. Więc no niestety część mieszkańców takich tam została, ale te domy, naprawdę było więcej domów. W miejscu, w którym rozmawiałem z ludźmi półtora miesiąca temu, pod tym domem, nie wiem, czy oni przeżyli, czy uciekli, czy zginęli. Nie ma już tego domu, jest rozwalony. Ten kwartał jest całkowicie zniszczony, w centrum też. No to jest tam ludzie tak... Ta pani akurat sobie spacerowała, ale raczej ludzie przemykają tam po cichu, siedzą w piwnicach, nie? No słuchaj, oni nie mają wody, prądu, gazu od... Jak ja byłem tam pierwszy raz, To było 2 miesiące temu i oni mówili, że od 2 miesięcy nie mają. No to ile? 4 miesiące? Minimum.
No dobrze, no, a dlaczego oni nie ewakuują się? Dlaczego oni się nie ewakuują? No. Bo mówiłeś, że część ludzi wyjechała, a część ze własnej podjęła decyzję o zostaniu. Z czego oni żyją? No przecież pensji tam nikt nie, chyba też nie wypłaca.
Nie, broń Boże, te psy też takie są tam wypudzone, straszne, biedne. Tych psów mi szkoda, no bo one nie mogą wyjechać, to nie jest ich wina. 11 tysięcy ludzi było w Siewierzku 2 miesiące temu, czy normalnie przed wojną, 2 miesiące temu zostało 3. Wtedy rozmawiałem jeszcze z wójtem z Łową Gromady, z jego zastępcą, który tam rozwoził pomoc humanitarną. Jeszcze wtedy stał ten budynek, teraz już też jest rozwalony. Wiesz co, no chyba z tego, co mają w piwnicach, ze swoich ogródków, z jakiejś oszczędności, trudno im powiedzieć. Część z nich to są starzy ludzie, którzy nie są w stanie wyjechać, niby przyjeżdżają po nich wolontariusze, ale jest część takich ludzi, którzy się po prostu boją, nie chcą, oni wolą umrzeć w domu, to też kiedyś usłyszałem, tam 2 miesiące temu. Ja mam umrzeć, to wolę w domu, nie wiadomo gdzie. Część jest przesycona propagandą, boi się, że jak pojedzie na Ukrainę, to tam w ogóle nie będzie miała z czego żyć, gdzie żyć, chociaż ma dom, bo nie lubi Ukrainy, bo też oglądała tą telewizję rosyjską, a część serio czeka na Rosjan. Jest taka część, naprawdę. No, tylko tak jak mówię, no to jest 1/4 społeczeństwa została tam 2 miesiące temu, a teraz jest jeszcze mniej ludzi, więc trudno mi powiedzieć, ile tam zostało, z 2000 może ludzi. No ale tam naprawdę miasto jest tak położone, że jeżeli nie padnie Soledar, nie padnie Bachmut, to jestem przekonany, że Siewierz będzie się bronił długo. Rozmawiałem tam miesiąc temu z jednym z żołnierzy z sił specjalnych ukraińskich, mówił, u nas jest tak. Wszystko jest dobrze. Jedyne, z czym mamy problem, to są właśnie, to jest ta ludność prorosyjska, która donosi o naszych pozycjach. U nas jest wszystko okej. Okay. Ja jestem z Herszczyzny, mówi, ja myślałem, że tam się zdarzają ludzie prorosyjscy, tam to jest promil, tutaj to jest procent, tutaj jest sporo tych ludzi. On był w szoku, nie? I jak tutaj też, tak samo jak ja zresztą, jak pierwszy raz tam przyjechałem. No ale tak. A Soledar, no w Soledarze jest to samo, tylko w Soledarze, tam gdzie byłem miesiąc temu, tam już nie chciałem jechać wczoraj, no bo tam już był gruby ostrzał, bo oni są na terenie Soledaru, tylko na obrzeżach, a Ukraińcy cały czas bronią, więc droga do Siewierska jest totalnie przejezdna, bo Soledar jest trochę bardziej na wschód, no mówię, to i jedyne to, że podeszli pod sam Bachmut, zdobyli część, kawałek Soledaru, ale walki trwają, droga jest, do Siewierska jedzie się normalnie, do centrum wjeżdża się tak samo, tylko mówię, no ruina. Niedługo Ukraińcy tam będą bronić zgliszczy, bo naprawdę ostrzał jest stały.
No wiesz, ale to mnie zaintrygowało bardzo o tej prorosyjskiej ludności, bo to jest też ważne świadectwo, bo czasami można takie odnieść wrażenie z tych, co tu dużo gadać, no propagandowych przekazów strony ukraińskiej, że w zasadzie no, nikt kompletnie tej Rosji nie sprzyja, nie. Że to jest wielki blok, czy mówisz po rosyjsku, czy po ukraińsku, wszyscy obywatele Ukrainy są przeciwko. Natomiast jedna jest rzecz intrygująca, odwróćmy tą sytuację. Ci ludzie zostają, bo czekają na swoich, tak, no bo są rosyjskimi patriotami, ale dostają po prostu ostrzał od Rosjan. Tak. W związku z tym zobacz, tak. Rosjanie swoich rąbią w dużej mierze. Tak. I co? I potem, no dobra, wyjdzie ten ostatni jeden facet z trójkolorową chorągiewką, widać czołgi.
Czasami z czerwonym sztandarem, bo tak było pod Lisiczańskim. Z czerwonym, nawet nie z trójkolorową.
Z czerwonym sztandarem. Z czerwonym sztandarem jakiś taki facet Sowiet, ale tak. Kurczę, on będzie już na gruzach. No po prostu na gruzach, tak. Na zwale trupów. Jaki to w ogóle ma, wiesz, sens, no. Nie?
Ale to już to, co ta pani powiedziała. To Ukraińcy strzelają po swoich pozycjach, żebyście wy widzieli, dziennikarze, że strzelają, bo przyjechaliście. Tak jest. Tak samo jak wszystkie te trolle, co piszą do mnie na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie, wysyłając mi propagandę rosyjską. Dosłownie filmy na YouTubie wrzucone z tej z Russia Today. Tam są dziennikarze. Ty jesteś jakimś propagandystą. A tam są prawdziwi dziennikarze, rzetelni. Tak jest. Ja jestem propagandystą. Polski. Wiesz, no ja sobie robię, bo trudno do tego jakoś inaczej podejść, ale jeżdżę tam od paru miesięcy, nie? I są tam tacy ludzie. Oni są wyprani przez propagandę. To jest przerażające. Ja czytałem, pamiętam o III Rzeszy, nie porównuję. Nie porównuję Holokaustu niczego, nie porównuję zbrodni wojennych. Mówię o systemie działania propagandy. Czytałem o tym, jak ludzie byli zapatrzeni w III Rzeszę, jak wierzyli w to, w ten mit Żyda po prostu strasznego, jak wierzyli w to, że wiesz, że po prostu, że ta trzecia Rzesza jest taka wspaniała, chociaż naprawdę no niezbyt dużo im dawała, czasami już na koniec przecież zabierała im dzieci do Volkssturmu, które walczyły. Ty to wiesz lepiej, ty jesteś historykiem. I ale ludzie w to, część ludzi w to wierzyła do końca, serio. No, żona Goebbelsa, która truła swoje dzieci. No i tutaj jest tak samo. Spadają rakiety na ich domy, a oni mówią, że to Ukraińcy. Wbrew wszelkiej logice. ale będą tak mówić. 10 lat oglądania telewizji, wiesz, to jest po prostu, nie zmienisz tej mapy mentalnej. Ci ludzie żyją w jakimś totalnym odłączeniu. Może ich przeraża ten świat zachodni nasz. Wiesz, masz tyle wyborów, możesz robić tyle, jest internet, możesz wyjeżdżać, możesz podróżować. Oni się wychowali w innym systemie, w innym świecie, urodzili się jeszcze, często są starsi, urodzili się w latach 80., 70., ich to przerosło. Więc oni mają swój świat, swój świat czerwonego sztandaru, jedzenie, jak to mówiła mi kobieta z Donbasu, która uciekła z Gorłówki, mieszka w Charkowie, ona tam miała 70 lat. U nas w domu było tak, pojeść, pospać, ciężko popracować, czasami się napić. Tak robił ojciec. No, mamę czasami pobić, ale to on był w miarę dobrym ojcem. Pojeść, pospać i tak było, tak mieli wszyscy. Pojeść, ciężko popracować, pospać. Pojeść, ciężko popracować, pospać. To. Taki system, no, przeżyć. I do tego są przyzwyczajeni. Ty byś nie wytrzymał w ogóle w tych miejscowościach dnia, ja bym nie wytrzymał też, ale a oni mają tak.
Jasne. Wiesz co, ja chciałem tylko zaprotestować w imieniu siebie i wszystkich innych ludzi urodzonych w latach 80., których właśnie powiedziałeś, że są to często starsi ludzie.
Ode mnie w sensie, ode mnie, przepraszam.
Od ciebie, dobrze, okej, okay, no to jasne, dobra, bo ja, wiesz, jestem urodzony w latach 80. i jeszcze nie czuję.
Nie widać po tobie. Nie widać po tobie.
Okej, okay. Natomiast tak, no wiesz, te analogie się nasuwają. Ja pamiętam taką książkę, czytałem o tym, co się działo w Donbasie, kiedy wiesz, w 2014 roku i ci ludzie też autentycznie tam byli przerażeni po prostu tym, że naziści z UPA przejmują Kijów i oni po prostu mówili, że to nie chodzi o to, że oni są prorosyjscy, oni są sowieccy i ta zmiana prozachodnia, którą niósł Euromajdan, oni mówili, że uderza w naszą esencję naszego istnienia, bo my tutaj żyjemy tak jak w Związku Sowieckim, mamy swój zakład pracy wielki w tym Doniecku, prawda, i sobie tam żyjemy tak jak zawsze, nie?
Dokładnie to, co powiedziałeś. Ja o tym ostatnio myślałem właśnie, wczoraj wyjeżdżając z Sibirska, myślałem o tym, kurczę, człowiek żył w jakimś mieście, w jakimś kraju, był wychowany w tej propagandzie, tego systemu, tego sowieckiego, w każdym mieście stoją pomniki Armii Czerwonej, ulice Kirowa w niektórych się zdarzają, przecież w Soledarze jest ulica Kirowa, jest ulica Lenina, wiesz, to są dalej. I nagle w 91 roku większość, bo większość była za Ukrainą, górnicy przecież strajkowali, żeby być ukraińscy, większość ludzi mówiła ukraińskim zresztą, na przykład jeszcze na Kubaniu było dużo ludzi, którzy mówili. Nagle lądujesz w Ukrainie, no dobrze, nic się nie zmienia, jesteś prorosyjski, a nic się nie zmienia. To była Ukraińska Republika Ludowa, no ale oparta na tym, ta Ukraina, która jest prosowiecka, prorosyjska, blisko z Rosją, to mi odpowiada. No i nagle idziesz na Zachód, no a przecież oni są wychowani w tym kulturze, że zgniły Zachód, że zły, że USA, że stonka ziemniaczana rzucana z samolotów. Wiesz, po prostu serio to wszystko. Nagle się, wiesz, ktoś cię przesadza do innego świata. No i oni dlatego tak za tą Rosją tęsknią. Druga sprawa jest taka, że wtedy było, wiesz, tak jak było, jest część ludzi, która też za PRL-em tęskni. Było, no, czy się stało, czy się leży, to się należy. I było po prostu tak, że było prosto. To jest też produkt, ten sowiecki człowiek, wiesz, on nie musiał myśleć o niczym, on pracę dostawał, jedzenie było, przeżyć się dało, to co mówię, nie? Nie, żadnych wyborów, żadnej odpowiedzialności za siebie, nie trzeba decydować, nie trzeba kombinować, nie trzeba myśleć, można po prostu żyć. Nagle budzisz się w świecie, w którym tego nie ma, po drodze był wielki kryzys na Ukrainie, bieda, zamykanie tych kopalni, zamykanie, to jest też wina Ukrainy, ona nie zadbała o Donbas. No i ci ludzie kojarzą Ukrainę z tym, że jest bieda, że jest praca w biedaszybach, że nie ma, wiesz, fabryki są zamykane, a co było w Sowietach? No było wszystko, byłem górnikiem, to miałem wszystko, dostęp do sklepów, dostawy, w innych częściach Ukrainy to może było biednie, no ale tutaj to był kwiat Ukrainy, Donbas.
Fabryki. Pasjonujące to jest, wiesz, pasjonujące spojrzenie, zupełnie inne niż jesteśmy, wiesz, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Słuchaj, wiesz co, jeszcze chciałbym a propos tego powiedzieć, że bardzo mi się podoba, że powiedziałeś, że u nas też są ludzie, którzy tęsknią za PRL-em, też jest taki roszczeniowy elektorat i przypominam sobie swój pierwszy szok, jako ja, młody antykomunista, wchodzę do swojego osiedlowego sklepu, rzecz się dzieje, wiesz, w latach, pod koniec lat 90. i wielka reklama, a dzisiaj promocja kiełbasa jak Zagierka. Ja mówię, kurde, o co w ogóle chodzi, nie? I starsi ludzie, o, będzie kiełbasa jak Zagierka, super, ekstra.
Ale słuchaj, lepsze mam, a propos tego, moja mama, którą bardzo kocham, która jest antykomunistyczna, zdarzało jej się mówić o tym, że no, za komuny to było strasznie źle, ale ta szynka, to może i było jej mało, były 3 czy 4, a teraz jest 30, no ale była lepsza, bo była zdrowa, była bez chemii, była lepsza.
No dobrze, no to powiedzmy, że to jest akurat fakt obiektywny, no więc...
No tak, ale wiesz, ale jaki sentyment był?
Dobrze, posłuchaj, okej, bo wiesz co, bo nie zadam ci, zadałem ci na razie z przygotowanych 35 pytań dwa, więc spróbuję jeszcze chociaż z jedno, dwa, bo nie chcę cię za długo trzymać, musisz wracać do swoich obowiązków. Pierwsza sprawa, powiedz mi, czy na tych terenach, po których jeździsz, wschodniej Ukrainy, blisko frontu, jest psychoza katastrofy nuklearnej, bo to jest coś, co czym żyje Zachód. Doniesienia z ostatnich dni. Władze ukraińskie rozdają tabletki jodu, które mają chronić tarczycę przed niebezpiecznym izotopem.
Na Zaporożu.
Tak, przepraszam.
Byłem tam 3 dni temu, zanim pojechałem do Czaplina, pojechałem na jeden dzień do Zaporoża, pod Zaporoże. Tak bardziej, wiesz, stanąć sobie nad tym kachowskim zbiornikiem i za Dnieprem i opowiedzieć o tym, że po drugiej stronie, tam kilkadziesiąt kilometrów dalej jest ta elektrownia. I też się śmiałem z operatorem, że a jak w nocy walnie, no to trzeba sobie obwinąć to parę miejsc folią aluminiową. Wiesz, no żarty żartami, ale oni rzeczywiście odłączyli tą elektrownię na dzień od, prawie dzień, kilka tam ileś godzin od systemu ukraińskiego. I to pali licho, że to oni odłączyli od systemu ukraińskiego i że nie będzie energii w Ukrainie, bo to sobie jakoś Ukraina poradzi. Problem polega na tym, że oni odłączyli ją na jakiś czas całkiem od prądu i tam agregaty prądotwórcze pracowały na diesla, żeby ochłodzić reaktory. I jak czytałem wypowiedź dyrektora Zaporowskiej Elektrowni Atomowej, to on powiedział, że półtorej godziny bez chłodzenia pręty zaczynają się topić, zabezpieczające, no i mamy mniejszą, ale jednak katastrofę. Więc myślę, że to jest przesada to, co robią, to co mówią media, że to jest jakby wiesz, to jest nagłaśniane, samo to, że my teraz o tym rozmawiamy, to jest przesada, pewnie do niczego takiego nie dojdzie, ale czymś abstrakcyjnym jest to, że Ukraińcy, że Rosjanie trzymają na terytorium samej elektrowni sprzęt. To ci lepiej powiedzą analitycy, którzy analizują te zdjęcia satelitarne, ale widać było na tych zdjęciach. Transportery opancerzone, stały tam wyrzutnie grad. Tam ciągle stoją żołnierze. Z 3 na 4 marca została ostrzelana przez elektrownię, jak oni ją zajmowali, i z wysokokalibrowej broni maszynowej, w sensie z wielokalibrowej, czyli z karabinów maszynowych, tych wiesz, tam 12 ileś milimetrów, albo z działka jakiegoś 20-30 milimetrów. Spalił się jeden budynek też, na szczęście jakiś taki dodatkowy, wiesz, taki użytkowy, a nie jakiś z paliwem radioaktywnym, albo z zużytym, albo z jakimiś odpadami. To jest abstrakcja, to jest największa elektrownia atomowa w Europie, a oni nie dopuszczają tam przedstawicieli Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Mało tego, były takie informacje w mediach ukraińskich, że oni teraz zmuszają i testują część, po prostu wzięli całą załogę, ograniczyli ją. Ci, którzy byli proukraińscy, to gdzieś wywieźli. Ci, którzy byli zaakceptowani przez nich, zostawili. Rosatom był, ale wyjechał. Chcieli podłączyć do sieci, chyba nie podłączą, bo się boją rosyjskiej, że coś walnie, bo wszyscy mówią, że to jest niebezpieczne, bo właśnie musiałyby chyba te agregaty cały czas podtrzymywać te reaktory, właśnie chłodzenie tych reaktorów. Ja nie jestem ekspertem, nie jestem fizykiem, ale wydaje mi się, że to nie jest normalne, że bezpieczeństwo połowy Europy spoczywa na paru agregatach prądotwórczych i na awaryjnym systemie, nie? Bo no, to chyba coś jest nie tak. Więc
tak, to jest jakaś kuriozalna.
Był jod rozdawany, tabletki były rozdawane.
Czyli
potwierdzasz to? Operator Ukrainiec sam ma, przywiózł też. Były rozdawane. No we Lwowie, jak rozmawiałem z żołnierzami czy w Kijowie, to oni mówili, no miejmy nadzieję, że nie są takimi idiotami, żeby coś zrobić, że jednak mamy takie jakieś zaufanie do jakiegoś zdrowego rozsądku Rosjan. Zdrowego
no to
rozsądku.
To chyba osobliwe nadzieje, ale nie, ale mówiąc poważnie, to ja liczę na to, że to jest taki fortel wojenny, używając języka Sienkiewicza, w tym sensie, że będziemy tam trzymać czołgi, transportery i wojsko, a Ukraińcy będą się bali rąbnąć w nas. no bo będą się bali, że uszkodzą reaktory. Natomiast powstają rozmaite takie mapki, wiesz, które ludzie analizują w ogóle, wiesz, w Europie, jak wiatr będzie wiał jutro, pojutrze i gdzie ewentualna chmura radioaktywna może napłynąć i są tam zaznaczane różne tereny Niemiec, Polski, jakieś inne szaleństwa, ale wydaje mi się, że w pierwszej kolejności no to mają się powód, żeby martwić Ukraińcy przede wszystkim, nie? Którzy są tam najbliżej.
Tak, jeżeli cokolwiek się wydarzy, to ja niestety kończę pracę w Ukrainie. To wsiadam im długą, sorry, ale tutaj są granice, jednak też moje, bo ja nie ukrywam, że się boję tego. Dużo czytałem o Czarnobylu, dużo jakby wiesz, też to był popularny temat jakiś czas temu. No i widzisz, no i mamy to samo, w sensie Rosja jakoś bardzo lajtowo podchodzi do kwestii zabezpieczeń i bezpieczeństwa w elektrowniach atomowych.
No dobrze, jeszcze jedno pytanie. Powiedziałeś, że dochodziło tam do jakiejś filtracji pracowników na ukraińskich, proukraińskich na Zaporożu. W ogóle dochodzą do nas informacje, uwaga, no po prostu czasami padają jakieś szokujące nazwy, ale że liczby, przepraszam, że z tych terytoriów, które są pod okupacją rosyjską, 2 miliony ludzi, niektórzy mówią, to przesada, zostało deportowanych. Według analizy Uniwersytetu Yale w Donbasie jest 21 obozów filtracyjnych ludności.
Tak, ale to by się pokrywało z tym, co ja słyszałem w Zaporożu na początku maja. Każdy przychodził przez obóz filtracyjny, jeżeli chciał, czy obóz, przez taką filtrację w ogóle, jeżeli chciał wrócić na terytoria Ukrainy. Trwało to, trzymali samochody po parę dni, nie pozwalali wrócić, namawiali, żebyście zostali, my wam zapewnimy dom. Wiesz, to jest taka deportacja, pojedźcie w głąb Rosji, na takiej zasadzie. Jeżeli ktoś miał jakiekolwiek ślady od plecaków, mężczyzna, albo od tego, od wiesz, że tutaj od karabinu zostaje ślad od strzelania, od razu był deportowany, czy zabierany. Kazali się rozbierać kobietom, mężczyznom, sprawdzali, czy mają tatuaże. No takie rzeczy uwłaczające, wiesz, godności ludzkiej, żeby móc wyjechać w ogóle na terytoria okupowane, z terytoriów okupowanych, ale tak, były, ludzie opowiadali o tym, że były deportacje, wywózki, że po prostu, bo przejmowali dom, bo chcieli, no różne rzeczy. Samochody zabierają, ale to typowe. Słuchaj, ja przecież przyjechałem do Ukrainy między innymi dlatego pociągiem za pierwszym razem tutaj, jak był pierwszy dzień wojny, bo bałem się, że Kijów może zostać zajęty. A pamiętam, co chłopcy opowiadali 3 lata temu, co się działo z samochodami, które były. Po prostu każdy samochód to jest, wiesz, łuk wojenny, najlepszy, jaki może być. No maszyna, słuchaj, to już lepszy nawet niż laptop i niż dywanik łazienkowy, to już w ogóle. Więc to się przejmuje, bierze się, czy żelazko, to się bierze, wiesz, rekwiruje na potrzeby armii, nie? No i mówi się o tym Melitopolu, że tak, ten, ja jeszcze będę chciał wrócić do Zaporoża, bo no niby tam nie ma wojny, dlatego trochę wolę jednak być tutaj, ale tam są ciekawe te rozmowy z tymi ludźmi, którzy są ewakuowani właśnie, którzy się ewakuują, którzy wyjeżdżają. To jest bardzo ciekawe, bo oni opowiadają bardzo, bardzo różne rzeczy, bardzo różne naprawdę.
To jest w ogóle jakiś horror, te filtracje, bo wiesz, oni starają się podobno ustalić, kto jest rosyjski, kto jest,
jest
niebiesko-żółty i to łatwo zrobić, wiesz, przejrzysz komuś telefon, media społecznościowe i będziesz od razu wiedział, o co chodzi.
Ale słuchaj, jest lepiej. Ostatnio propaganda rosyjska, bo ja ci mówiłem, że ja od czasu do czasu do Komsomolską Prawdę albo jakiś inny sobie tam przeglądam sobie portal, poinformowała, że jest dobrze w Mariupolu, bo wróciła sygnalizacja świetlna i może niedługo wróci woda w kranach. To jest. Przypomnę, kiedy oni zajęli Mariupol i jak oni dbają o to, żeby ich miasto, ich Donbas się rozwijał. Dalej nie ma wody w Mariupolu, wiesz. Bo to, co zrobili w tym mieście, dalej nie ma. No to jest właśnie to wyzwolenie rosyjskie. To jest to, co niesie ze sobą Rosja. Brak wody w kranach.
Dobrze, ostatnie pytanie i to chciałem cię zapytać teraz już nie o wojnę, tylko o to, jak żyć na wojnie. To znaczy ostatnio tutaj twoim poprzednikiem, poprzednia rozmowa była, polecam też państwu, z żołnierzem polskim, ochotnikiem Krzysztofem, który walczy po stronie Ukrainy i on opowiada mi o tym, że czasami dla niego jest takie surrealistyczne wrażenie, że jak wiesz, odjeżdża 100 kilometrów od frontu i wchodzą chłopaki jeszcze w błocie, wiesz, świeżo, w pełni emocji, a ta muzyczka gra w pizzerii, czy idą na steka i to jest dla niego taki szok, ale powiedz mi, znaczy ludzie na Ukrainie żyją po prostu normalnie, tak? Czy to jest takie życie w cieniu wojny, jak oni sobie w ogóle potrafią, wiesz, spać, kochać się, brać śluby, nie wiem, pracować, kiedy o 100 kilometrów po prostu od nich jest wielka wojna, to jest, nie wiem, radzą, jak ludzie sobie w ogóle z czymś takim radzą?
Czasami nawet 50 kilometrów odjeżdżasz od frontu i czujesz, że już jest jakoś w miarę normalnie. Wielki szacunek dla Krzysztofa, który walczy za Europę. Poznałem kilku ochotników polskich i wielki szacunek dla nich. Każdy sobie może oceniać, że są ludzie, którzy oceniają negatywnie, że walczy za inny kraj, a ja z tymi, z którymi rozmawiałem, to miałem takie poczucie głębokie, że oni walczą także za bezpieczeństwo Polski, a nie tylko za Ukrainę. I w jakiejś wojnie, w której to są idealiści. Ja nie wierzę, że ktoś za tak śmieszne pieniądze, jakie oni dostają, idzie ryzykować życiem. To są idealiści, oni walczą o coś większego. Więc z mojej strony wielki szacunek i już czekam na te komentarze troli pod tym filmikiem, którzy będą to krytykować, bo przecież to najbardziej boli Rosjan chyba, jeżeli widzą, że wiesz, inne nacje walczą dosłownie z Rosją, z bronią w ręku.
Wiesz co, że wiesz, oni oskarżają właśnie tych ludzi, że oni robią to dla forsy, a Krzysztof powiedział, że to jest ten pieniądze to jest 1000 dolców miesięcznie, no bądźmy poważni.
No tak.
3,5 tysiąca, tak? Czy
4 może więcej, może tam więcej z jakimiś dodatkami, może tam coś dostają więcej, ale wiesz, to są po prostu takie rzeczy, które oni zarobiliby w Polsce, to nie po to.
Bez narażania się, że ktoś odstrzeli tyłek.
Bez narażania życiem i to naprawdę, to jakie ja mam ryzyko pracy, a jakie oni mają, to jest w ogóle nie do porównania. To ja nie mogę się na ten temat w ogóle wypowiadać. Ja byłem tydzień na froncie w okopach z chłopakami pod Kijowem, potem kilka tam, no może byśmy zliczyli, że na froncie byłem 3 tygodnie, także mieszkałem z żołnierzami tak na pierwszych pozycjach razem ze spaniem, no to wiesz, to jest kurde, to jest inny świat, to naprawdę, to jest hardcore, to warunki życia, to co on mówi, w błocie, toaleta, wiesz, w krzakach, że tak powiem. No słuchaj, o tym też trzeba mówić, no ja o tym też nawet gdzieś pisałem w artykule, że to mnie najbardziej bolało w tym, że nie możesz wziąć prysznica, że śmierdzisz, że idziesz w krzaki, wiesz, to jest dla faceta jak ja, który był wychowany, wiesz, w takich warunkach szklarniowych, to był szok, ale wtedy o tym nie myślisz, no bo rzeczywiście jak ci słyszysz, że ci coś wybucha obok, w tle, to takie rzeczy przestają mieć znaczenie, włącza się tryb przetrwania i naprawdę wielki szacunek dla tych gości, bo to wojna to nie jest tylko ryzykowanie życia, to jest też życie w tych okropnych warunkach, teraz tu 30-35 stopni w tych mundurach, w tym FP-punku z kilku kilogramową. Ja zrobiłem sobie sam, ale mam przecież tutaj też tą płytową, to ta płytowa to jest ciężka chodzić w tym cały czas. To naprawdę, ale wracając do tego, o co zapytałeś. Tak, życie się toczy, normalne życie się toczy w Lwowie totalnie, jest jak w Krakowie, tylko może trochę mniej ludzi niż wcześniej. W Kijowie jest podobnie jak w Warszawie. Oczywiście jest ryzyko, że spadnie ci rakieta, ale ci ludzie muszą z tym żyć, bo inaczej by zwariowali. Ta gospodarka, która się skurczyła o 40% prawie, a podobno skurczy się o 45% do końca roku, ona musi jakoś funkcjonować. I jak ja rozmawiałem z żołnierzami, rzeczywiście byli tacy, którzy mieli takie, że kurde, ja nie mogę się w tym odnaleźć. I skracali sobie rotację. Mieli rotację 2 tygodnie, a już po tygodniu wracali na front. Znam takich paramedyka jednego, mojego kumpla bliskiego bardzo, który po prostu mówi, ja tu jestem po to, żeby pomagać. I on to się pcha tam najdalej, ja się trochę o niego boję, bo jest coraz gorzej. Ostatnio jak przyjeżdżałem na front, to szczerze, mogłem z nim zobaczyć. Teraz mi powiedział, że jest zbyt niebezpiecznie, że ja się tam nie pchał. Mówię, ale ty tam jesteś. Nie, nie, ja tu jestem, ja tu pomagam, ratuję, jestem paramedykiem. No, trzeba go jakoś postawić, przywołać do porządku, ale tak na serio to on miał takie, że nie, ale większość żołnierzy, z którymi rozmawiam, no to ma takie, Jezu, dobrze, jest taki, wiesz, smak w ogóle normalności, że mogę gdzieś wrócić i pójść na piwo do normalnego miejsca w moim kraju i oni się cieszą. Mama, które są czasami z innych miasta, jadą do Lwowa, żeby choć przez chwilę poczuć się, wiesz, poczuć normalność przez ten tydzień, dwa. Tak napić się piwa, tak upić się po prostu, żeby zapomnieć o tym, co widzą, bo też są ludźmi, nie są cyborgami. I oczywiście wtedy nie są w mundurach, bo mówię, byłem w Lwowie, gadałem z pijanymi żołnierzami ukraińskimi po cywilnemu. Po prostu mieli rotację, mają do tego prawo, święte prawo po prostu każdego człowieka. Ale ja miałem też taki szok. Pierwszy raz, bo ja byłem pierwsze 1,5 miesiąca od 24-25 tej nocy, jak przyjechałem, do 10 kwietnia. I powiem ci, jak przyjechałem na te pierwsze 2 dni do Polski, to byłem w szoku. Serio. To wtedy to jeszcze przyjeżdżałem z Kijowa, który był ostrzeliwany, nie było tego zachodu. We Lwowie to nawet wtedy jeszcze nie byłem. I byłem, ja się czułem dziwnie, ja się czułem źle ze sobą, że ja tutaj jestem, że tu jest tak dobrze, a tam jest wojna, tam są moi koledzy, znajomi, ja tam coś robię, wtedy jeszcze robiliśmy zbiórki, pomoc i tak dalej, że ja tam powinienem być. No i ja wtedy byłem 2 dni w Polsce i wyjechałem na kolejny miesiąc. Ale teraz już tęsknię. Teraz człowiek się przyzwyczaja, jakby normuje ci się to w głowie, że jest super, że jest ten normalny na życie i wracasz do niego teraz. I dzisiaj jadę do Polski i parę dni pobędę w Polsce i potem znowu sobie przyjadę na 3 tygodnie i to jest, i cieszę się, że jest te 3 tygodnie, że mogę sobie pójść nad jezioro, że mogę zjeść zajebistą kolację, pójść do kina, spędzić czas z psem po prostu, którym się jaram, bo przecież go mam krótko, wziąłem go z Ukrainy i bardzo mało czasu z nim spędzam, pobyć z bliskimi, z rodziną, z dziewczyną, wiesz o co chodzi. No to są bardzo ważne rzeczy. I teraz już tęsknię za tym, teraz już mi się chce. Są takie momenty, że po prostu czuję tutaj, jedziemy, wracam, nie? No ale to jest właśnie to, czego nie można porównać w ogóle z pracą żołnierza tutaj, nie można porównać z tym, jak ludzie tutaj żyją na wschodzie, że ja sobie mogę to zrobić. Ja tutaj jestem, bo chcę. Ci ludzie się decydują na coś, służą i oni dostają tą rotację wtedy, kiedy mogą. To jest nie do porównania. Ale część Ukrainy żyje względnie normalnie. I naprawdę ta normalność moim zdaniem zaczyna się jakieś 50 km za prądem, gdzie idziesz w sklepie, tak jak ja wczoraj. No Kramatorsk jest ostrzeliwany, jest niebezpieczny, tam nie ma nawet knajpy, gdzie można zjeść coś ciepłego. No ale jest jeden duży sklep, super zaopatrzony, zawsze kolejki, często jacyś też ludzie, którzy po prostu proszą o pieniądze, o wsparcie, przed tym sklepem stoją kupę żołnierzy, no i idziesz, koszyk, w koszyku kałach, obok energetyki, jedzenie, arbuz, nie? I już wczoraj cyknąłem zdjęcie tak po cichu i mam już takie... Ale ja się czasami też dziwnie czuję teraz, wiesz, bo jako mężczyzna w sile wieku, kiedy jesteś w takim sklepie, gdzie wszyscy mężczyźni w twoim wieku to są żołnierze, to ja często od razu gdzieś tam, jak wchodzę w jakąś rozmowę, to mówię, że jestem z Polski, żeby nie czuć się głupio, że ja jestem tym cywilem, który tutaj nie poszedł do wojska, wiesz, po prostu. Bo tam w większości zakupy robią, no jest część cywilów, ale w większości robią zakupy żołnierze. Kilka jest tych sklepów takich w Kramatorsku. Ale jest, wiesz, to zaopatrzony normalny sklep. Tam jest przedsmak normalności w tym Kramatorsku. Potem jest pokrop, gdzie już są otwarte restauracje, gdzie już możesz zjeść pizzę właśnie i też kupę żołnierzy tam siedzi, bo jak mogą, to tam jadą, jak mają jakieś wolne i je normalnie. No a już potem to już jest Dnipro, wiesz, już jest normalne miasto całkowicie, już galeria handlowa otwarta, już wszystko jest. Tylko my pamiętajmy o tym, że pytali mnie ludzie o ceny. Cholernie jest drogo, jeśli wiesz, kebab kosztuje 15-16 zł. Jasne, jak na Polskę, to jest normalnie, nie? Ale tu ludzie zarabiają inaczej. I to wszystko poszło w górę, te ceny poszły w górę. To, co powiadali mi wolontariusze w Mikołajowie, to nie chodzi o zaopatrzenie w sklepach, to zaopatrzenie jest. To bardziej chodzi o to, że ludzie nie mają pieniędzy, żeby płacić, wiesz, kupować, to dlatego jest potrzebna pomoc humanitarna w takich miejscach, bo oni czasami nie pracują od pół roku, bo część gospodarki po prostu nie funkcjonuje.
No tak, no dobrze. Drodzy Państwo, zatem wspierajcie też te wszystkie organizacje, które wspierają Ukrainę, chociażby taką jak nasza organizacja Zarys, no właśnie, która też wspiera jak może. Drodzy Państwo, naszym gościem, bo moim i Państwa był Mateusz Lachowski, korespondent wojenny i człowiek z misją. Bardzo Ci dziękuję.
Dzięki.
Już nie mogę się doczekać, jak przeczytam tą książkę, którą napiszesz po powrocie i film.
Będzie, jak w końcu zacznę pisać poza notatkami.
No tak, ale bez wątpienia myślę, że to jest też w twoim życiu bardzo ważne wydarzenie i chyba takiego wyzwania jeszcze i zawodowego, i ludzkiego domyślam się, że nie miałeś przez
no nie, to jest
30 lat.
Tak, to jest sprawdzam. Też mam takie poczucie, że to jest sprawdzam z mojego człowieczeństwa momentami. To jest takie, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, jak pisała Wisława Szymborska Wielka.
Trzymamy za ciebie kciuki, trzymaj się. My jesteśmy, zdradzam Państwu, umówieni po tym wszystkim, jak ten cały koszmar się zakończy, na piwo i będziemy sobie mogli też pogadać nieformalnie, a oczywiście do historii realnej na kolejną sesję, jak powiedziałeś, zapraszam cię już niedługo. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Moim gościem był Mateusz Lachowski. Dzięki.
Dziękuję bardzo.
korespondent obecnie telewizji Polsat i pisze też nasz gość teksty do Newsweeka. Drodzy Państwo, Państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Przypominam o tym, że próbujemy dobić do 500 000 subskrybentów, więc zachęcam do subskrybowania kanału Historia Realna. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, książki, kubki i koszulki Ready is Bet. I na końcu oczywiście kciuk dla zarysu, o którym dzisiaj mówiliśmy. Przypominam, że 62 palety idą na Ukrainę sprzętu medycznego. To jest właśnie nasza fundacja Zarys, która sobie świetnie radzi. Kciuk dla Legimi, księgarni internetowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. My tą akcję oczywiście wspieramy, wszystkie szczegóły pod spodem. I kciuki dla naszego partnera KFD, polski producent żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. Wielkie dzięki, że nas wspieracie. I drodzy Państwo, Wy nas też wspierajcie i na YouTubie, i na Patronite, bo to nam daje niezależność. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.